Modlitwa skierowana do Jezusa jest wysłuchiwana przez Niego w czasie Jego działalności przez znaki, które uprzedzają moc Jego śmierci, zmartwychwstania. Jezus wysłuchuje modlitwy pełnej wiary, wyrażonej w słowach trędowatego Jaira, kobiety kananejskiej, dobrego Łotra, lub też w milczeniu chociażby paralityka, czy kobiety cierpiącej na krwotok, która dotknęła się jego szaty, płacz i wonny olejek grzesznicy, usilna prośba niewidomych, ulituj się nad nami, Synu Dawida, lub Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, została przyjęta w tradycji modlitwy Jezusowej. Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Jezus zawsze wysłuchuje modlitwę, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenia grzechów. Idź w pokoju, Twoja wiara Cię uzdrowiła. W Nowym Przymierzu modlitwa ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie. To Jego modlitwa wypływa z tajemniczego źródła. Jak sam o tym mówi w wieku lat 12, powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Tu zaczyna objawiać się ta nowość modlitwy w pełni czasów, modlitwy synowskiej, jakiej Ojciec oczekiwał od swoich dzieci. Zaczyna być wreszcie wprowadzana w życie przez samego jedynego Syna w Jego człowieczeństwie, z ludźmi, dla ludzi. Ewangeliści zachowali dwie wyraźnie sformułowane modlitwy Chrystusa z okresu Jego działalności. Każda z nich zaczyna się dziękczynieniem. W pierwszej Jezus wysławia Ojca, dziękuje Mu, błogosławi Go za to, że ukrył tajemnice Królestwa przed tymi, którzy uważają się za mądrych, a objawił je prostaczkom, ubogim, z błogosławieństw. Cała modlitwa Jezusa zawiera się w miłującym przylgnięciu Jego ludzkiego serca do tajemnicy woli Ojca. Druga modlitwa została przytoczona przez świętego Jana przed opowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest również poprzedzone dziękczynieniem. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Co zakłada, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jego prośby. Jezus natychmiast dodaje: ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Z czego wynika, że ze swej strony Jezus stale prosi. Tak więc modlitwa Jezusa, kierowana dziękczynieniem, objawia nam, w jaki sposób należy prosić. Przed otrzymaniem daru Jezus przylgnął do tego, który daje i który daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar. On jest skarbem, a w nim jest serce Jego Syna. Dar jest udzielony, powiemy, jako dodatek. Chrześcijanie uczą się zatem modlitwy w szkole Chrystusa. Gdy Jezus się modli, już wówczas pokazuje swoim uczniom drogę modlitwy. Teologalną drogą modlitwy chrześcijańskiej jest Jego modlitwa do Ojca. Ewangelia jednak przekazuje nam wyraźne nauczanie Jezusa o modlitwie. Jezus jako wychowawca przyjmuje ludzi takimi, jacy są, i stopniowo prowadzi ich do Ojca. Jezus, zwracając się do tłumów, które idą za Nim, zaczyna od tego, co już wiedzą o modlitwie na podstawie Starego Przymierza. I otwiera swoich słuchaczy na nowość Królestwa, które nadchodzi. Następnie objawia im tę nowość w przypowieściach, wreszcie do swoich uczniów, którzy mają być nauczycielami modlitwy w Jego Kościele, mówi otwarcie o Ojcu i o Duchu Świętym. Począwszy od kazania na górze, Jezus kładzie nacisk na nawrócenie serca. Takie nawrócenie jest całkowicie zwrócone do Ojca, ma ono charakter synowski. Serce zdecydowane na takie nawrócenie uczy się modlitwy w wierze, bo wiara jest synowskim przylgnięciem do Boga ponad tym, co człowiek czuje i pojmuje. W Jezusie przybliżyło się Królestwo Boże. On wzywa do nawrócenia, wiary, a równocześnie do czujności. W modlitwie uczeń czujnie oczekuje tego, który jest i który przychodzi, pamiętając o Jego pierwszym przyjściu w pokorze ciała i o nadziei na Jego drugie przyjście w chwale. Modlitwa uczniów w zjednoczeniu z ich nauczycielem jest walką, ale tylko czuwając na modlitwie nie ulega się pokusie. Święty Augustyn podsumowuje te właśnie wymiary Jezusa. Modli się za nas jako nasz kapłan, modli się w nas, bo jest głową ciała, którym jesteśmy. On jest głową, my ciałem. A modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajemy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych. No ale żeby tak się stało, no to potrzeba tego też i naszego pragnienia, przylgnięcia i pozwolenia Bogu mieszkać w naszym sercu. Świątynią Ducha jesteśmy. Kolejny etap modlitwy to czas Kościoła. Właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Obietnicy został wylany na uczniów, którzy znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu. Oczekując Go, wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. I Duch, który naucza Kościół i przypomina mu wszystko, co powiedział Jezus, będzie również wychowywał Kościół do życia modlitwy. W mistycznym ciele Chrystusa, w Kościele, modlitwa jest żywym związkiem nas, dzieci Bożych, z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem, Jezusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wewnętrznym człowiekiem, wnętrzem człowieka. Życie modlitwy polega zatem na tym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Trwanie i komunia. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. Ma ona wymiar miłości Chrystusa. Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia, odpowiedzią miłości na pragnienie jedynego Syna. To fiat, tak? To wzór modlitwy chrześcijańskiej należeć całkowicie do Niego, ponieważ On całkowicie należy do nas. Kolejnym tematem też będzie modlitwa Maryi Dziewicy, stąd tutaj też to wskazanie na to fiat. Niech mi się stanie. Katechizm naucza, że modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem. Ma wymiar tak miłości Chrystusa i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. Modlitwę chrześcijańską można nazywać związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. W niej sytuuje się działanie Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i z nas i jest skierowana całkowicie ku Ojcu w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Człowiek poprzez modlitwę zostaje włączony w działanie Boga, ale też działanie człowieka staje się częścią działania Boga. Jest to możliwe za sprawą ludzkiej woli Syna Bożego, który sprawia, że działanie człowieka w modlitwie jest działaniem ludzkim, świadomym i wolnym aktem. Duch Święty sprawia, że modlitwa jest uduchowiona, czyli nabiera charakteru nadprzyrodzonego. Natomiast ukierunkowanie modlitwy na Ojca czyni z niej działanie owocne. Wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli popatrzmy, to też taki warunek, miłość nasza wzajemna, czyli ta właściwa relacja międzyludzka, między braćmi, siostrami, jest tym przyczynkiem do tego, byśmy też mogli stanąć osobiście, ale we wspólnocie i prosić Boga o te dary w imię Jego Syna. Jak nam mówi, proście w imię moje. Katechizm powołuje się na teksty święte Pisma Świętego, stwierdza, że źródłem nieustannej właśnie modlitwy jest miłość. Ten niezmordowany zapał może płynąć tylko z miłości. Wbrew naszemu znużeniu, lenistwu, Walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. Pokorna, ufna i wytrwała miłość. Zresztą, tak jakbyśmy to odnieśli do relacji z drugim człowiekiem, będziemy widzieli, że to przynosi owoce. Nie takie stawianie, prawda, na swoim, musi być po mojemu. Wiele właśnie potrzeba nam pokory i wytrwałości w miłości. I to samo ma, odnosi się do modlitwy naszego trwania przed Bogiem. Modlitwa i życie chrześcijańskie są, mają być nierozłączne, gdyż chodzi o tę samą miłość i o to samo wyrzeczenie, które wypływa z miłości. Tę samą synowską, miłującą zgodność z zamysłem Ojca. Tę samą przekształcającą jedność w Duchu Świętym, który coraz bardziej nas upodobnia do Jezusa Chrystusa. I tę samą miłość do wszystkich ludzi, tę miłość, jaką Jezus nas umiłował. Nieustannie się modli, kto z konieczną pracą łączy modlitwę, z modlitwą pracę, bo i praktyka cnoty i wierność przykazaniom liczą się za modlitwę. Chrześcijanin spełnia nakaz nieustannie się módlcie, gdy całe jego życie można nazwać nieustanną wielką modlitwą. Częścią tej modlitwy jest także to, co zwyczajnie nazywa się modlitwą, a której należy codziennie przynajmniej trzy razy się oddawać. W tym kontekście bardzo takie praktyczne słowo daje takiej prawdy o modlitwie. I jeden z ojców Kościoła mówi, gdy przeczytałem kiedyś u apostoła zdanie módlcie się nieustannie, zastanawiałem się, czy polecenie to jest możliwe do spełnienia. Któż bowiem może na moment nie zaprzestać modlitwy, tak iżby nie miał czasu na przyjęcie pokarmu i napoju. A przecież, aby można było tego dokonać, trzeba przerwać modlitwy. Zgodnie z tym nakazem modlitwa pojmowana w sensie potocznym nie pozwala nawet na sen, ani na spełnienie jakiejś innej ludzkiej potrzeby. Zastanówmy się zatem, czy może wszelkie działanie tego, kto pełni służbę Bogu oraz wszystkie jego uczynki i słowa wypełniane i wygłaszane zgodnie z Bożą wolą, nie należą do modlitwy. Bo jeśli za modlitwę uznamy tylko to, co w potocznym sensie rozumiemy jako modlitwę, to wydawać się będzie, że żaden sprawiedliwy nie otrzyma pouczenia, żeby zgodnie z nakazem apostoła modlił się nieustannie. Jeśli jednak za modlitwę uznamy wszelkie działanie sprawiedliwego, które wypełnia zgodnie z wolą Bożą i zgodnie z Bożym nakazem, bo przecież sprawiedliwy nieustannie wykonuje to, co jest sprawiedliwe, to tym sposobem sprawiedliwy będzie się modlił nieustannie i nigdy nie przerwie modlitwy, chyba że przestanie być sprawiedliwym. Bo jeśli czynimy coś niesprawiedliwego albo popełniamy uchybienia, to jasne, że tej samej chwili przestajemy się również modlić. Ludzie współcześni mało czasu poświęcają na modlitwę i sprawy Boże. Ich czas zajmuje aktywizm dla dobra życia duchowego, więc chrześcijanin powinien jednak znaleźć codziennie choćby minimum czasu na rozmowę z Bogiem i skupienie nad samym sobą. Kto szczerze chce osiągnąć ten cel, ten wykorzysta wszelkie środki, które do niego prowadzą. Ten, kto pragnie świętości, będzie korzystał również ze wszystkich środków nadprzyrodzonych, otrzymywanych od Boga oraz tych, jakie mu doradzi doświadczenie. Wielu ludziom to się udaje i z ich świętego wnętrza wypływa ich postępowanie, czyli, powiemy, apostolstwo. Jest ono ściśle związane z modlitwą, która jest zawsze możliwa. Czas chrześcijanina jest czasem Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest z nami przez wszystkie dni. Niezależnie od jakiegokolwiek zdarzenia, czy nawet powiem od jakiejkolwiek burzy, czas człowieka jest w ręku Boga. Można modlić się często i gorąco, nawet na targu, czy w czasie samotnej przechadzki, siedząc w swoim sklepiku, czy też kupując lub sprzedając, a nawet przy gotowaniu. Modlitwa jest zatem życiową koniecznością. Dowód przez przeciwieństwo jest może mniej przekonujący. Jeśli nie pozwalamy prowadzić się duchowi, popadamy ponownie w niewolę grzechu. Jakże Duch Święty może być naszym życiem, jeśli nasze serce jest od Niego daleko? Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. To, co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Pamiętam pana Jacka Pulikowskiego, który też wspominał o tym, o modlitwie w małżeństwie. Mówi, nie rozpadają się, nie ma takiego doświadczenia, nie rozpadają się małżeństwa, które razem się modlą. Czy małżonkowie nie odchodzą, nie zdradzają się, prawda? Jakby nie oddalają się od siebie, gdy codziennie się modlą. Chociażby tylko modlitwę Ojcze Nasz razem odmówili. Ale wiemy, kto oczywiście prowadzi życie duchowe, to nie będzie tylko Ojcze Nasz, ale gdyby nawet, prawda, ta modlitwa z wielką miłością skierowana przez małżonków. Więc jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. W tym kontekście jeszcze bardziej zrozumiała jest prawda, że kto się modli, z pewnością się zbawia. Kto się nie modli, z pewnością się potępia. Człowiek, pragnąc Boga, wkracza bowiem w nadprzyrodzoną relację z Nim. Dla Boga i człowieka jest to zawsze relacja wiary, miłości, nadziei. I modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią człowieka na wezwanie Boga. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Biblia naucza, że modlitwa jest walką. Pytanie, przeciw komu? No przeciw nam samym, przeciw postępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Jeśli ktoś nie chce stale postępować według Ducha Chrystusowego, nie będzie też mógł stale modlić się w Jego imię. Czyli ta duchowa walka, prawda? Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączną od walki modlitwy. W sposób taki praktyczny też jeden z myślicieli wyjaśnia prawdę o walce modlitwy. Twierdzi, że modlitwa umacnia cnoty i wymazuje z duszy hańbę grzechu. Wiedzie do świętego poznania, odtwarza piękno Bożych rysów i stawia duszę przed Bogiem. Wówczas natychmiast poznaje swego Stwórcę, powiedziano bowiem, w dniu, w którym Cię wezwę, oto będę wiedział, że Ty jesteś moim Bogiem. Sama jest też poznana przez Boga, jak jest napisane, Pan poznał tych, którzy są Jego. Dusza poznaje dzięki czystości obrazu, jako że wszelki obraz odnosi się do pierwowzoru. Zostaje natomiast poznana dzięki podobieństwu, jakie dają cnoty. Dzięki nim właśnie dusza zyskuje poznanie Boga i jest poznana przez Niego. Ponieważ w Jezusie przybliżyło się Królestwo Boże, dlatego wzywa On do nawrócenia, do wiary, a równocześnie do czujności. W modlitwie uczeń czujnie oczekuje tego, który jest i który przychodzi, pamiętając o Jego pierwszym przyjściu w pokorze ciała, i o nadziei na Jego drugie przyjście w chwale. Modlitwa uczniów w zjednoczeniu z ich nauczycielem jest walką, a tylko czuwając na modlitwie nie ulega się pokusie. Człowiek współczesny, taki wciągnięty, pewnie to też i może nasze osobiste doświadczenie, wciągnięty w wir świata, zatracił czy zatraca pragnienie osiągnięcia osobistej świętości, nie zdając sobie sprawy ze wzajemnego oddziaływania na siebie modlitwy i życia codziennego. Tymczasem źródło modlitwy i działania człowieka jest to samo. Jest nim Duch Święty, który sprawia, że życie duchowe inspiruje chrześcijanina do twórczego czynu, który domaga się modlitwy, który domaga się zjednoczenia z Panem Bogiem. Stąd też mówi się, że modlitwa niesie ze sobą uwewnętrznienie życia codziennego. Wszystkie sprawy dotyczące są, te, które się dzieją, prawda, powiem, doczesne, są oceniane pod kątem relacji człowieka do Boga. Popatrzmy, jak postępujemy, jak siebie nawzajem traktujemy. Możemy wtedy jasno, zresztą każdy z nas czyniąc rachunek sumienia, może pomyśleć, no, jakie jest moje życie wewnętrzne, jak ja staję przed Bogiem, jaka jest moja relacja do Boga. Dlatego modlitwa w ścisłym znaczeniu prowadzi w ten sposób do modlitwy życia. Istotą modlitwy życia jest spełnianie wszystkich czynności w obecności Boga i dla Niego. Dla wielu ludzi taka modlitwa jest dziełem, powiemy, nadludzkim, przerastającym siły duszy zamkniętej w ciele. Wówczas życie czynne może mieć charakter takiego pustego aktywizmu. Jednak opuszczenie modlitwy dla podjęcia ciężaru życia czynnego nie oznacza rezygnacji z jej praktykowania, ponieważ życie czynne prowadzi chrześcijanina do źródła, do źródeł światła i mocy, do modlitwy. Nic też dziwnego, że katechizm nazywa modlitwę życiem nowego serca. I jako taka powinna ożywiać nas w każdej chwili. Dlatego mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją, idąc za, prawda, księgą chociażby powtórzonego prawa, prorokami, kładą nacisk na modlitwę jako pamięć o Bogu. Najlepszym sposobem utrzymania tak właśnie rozumianej modlitwy jest właśnie ćwiczenie się w pamięci na obecność Bożą. Bóg jest obecny w każdej rzeczy, ponieważ utrzymuje ją w istnieniu, kieruje do wyznaczonego dla niej celu. W nim bowiem, jak mówi święty Paweł, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W duszach zaś będących w stanie łaski Bóg jest ponadto obecny jako ojciec, jako przyjaciel, powiemy gość, w każdym czasie. Taki oczekiwany gość. A nie taki, och, znowu muszę stracić, prawda, ze swojego, by przyjąć drugiego. Modlitwa jest spotkaniem Boga, spotkaniem Bożego i też ludzkiego pragnienia. Bóg pragnie, aby człowiek go pragnął. Człowiek nie otrzymuje pragnienia Boga, ale musi je w sobie stworzyć. Modlitwa nie sprowadza się do powstania takiego spontanicznego odruchu wewnętrznego. Aby się modlić, trzeba tego chcieć. Nie wystarczy wiedzieć, co Pismo Święte objawia na temat modlitwy. Modlitwy trzeba się także uczyć. Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy przez żywy przekaz, przez świętą tradycję, prawda, wierzącym i modlącym się Kościele. Nie dojdzie do spotkania człowieka z Bogiem, jeżeli pragnienie Boga będzie jedynie częścią ludzkich pragnień. Pragnienie Boga należy do tej duchowej natury człowieka i podlega duchowym prawom. Tylko takie pragnienie Boga prowadzi do modlitewnego spotkania z Nim. Oznacza to, że Boga trzeba pragnąć duchem. Pragnienie nie jest zatem związane z uczuciami, z potrzebami, z codziennością. Nie można Boga pragnąć życiem, osobą, ani człowieczeństwem. Pragnienie jest bowiem reakcją indywidualnej, tożsamej osobowości człowieka, która pozwala na nawiązanie jedynej, niepowtarzalnej relacji, właśnie modlitewnej z Panem Bogiem. I w tak pojętej relacji człowieka z Bogiem to Duch Święty, którego namaszczenie przenika całą istotę człowieka, jest wewnętrznym nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej. Oczywiście jest tyle dróg w modlitwie, co modlących się, ale ten sam Duch działa we wszystkich i ze wszystkimi. Bóg zapłaci.